Witajcie. Cieszę się, że mogę kontynuować studium listu do Galatów. Dzisiaj chcemy skoncentrować naszą uwagę na czwartym rozdziale i oczywiście nie mamy czasu, żeby zająć się rzeczywiście studiami tego listu. Robimy to bardzo pobieżnie. Jeden rozdział na jedno nasze spotkanie. Mówię o tym, że to jest ekspresem przez list do Galatów. Specjaliści od religioznawstwa rozpoznają cztery główne religie świata. To jest chrześcijaństwo, islam, hinduizm i buddyzm. Tak naprawdę na świecie istnieje tysiące różnych religii. Gdybyś miał odbyć kurs na temat religii świata, nie mogę ci zagwarantować, że po jego ukończeniu byłbyś znacznie mądrzejszy, ale wiem, że na pewno czułbyś się kompletnie zagubiony stopniem złożoności, zawiłości tego zagadnienia. Uważam jednak, że pomimo całej tej ogromnej różnorodności, tak naprawdę istnieją tylko dwie religie. Pierwsza to ta, która przybiera rozliczne formy i rozmiary, jest religią ludzkiego wysiłku i ludzkich zasług. Mówimy, Paweł przeciwstawia prawo zawierzeniu Chrystusowi, prawo i łaska, to jest to przeciwstawienie w liście do Galatów. My dzisiaj mówimy, prawo nas mniej dotyczy, ale prawo ludzkich wysiłków i zasług, to jest to, na czym się koncentrujemy. A więc pierwsza religia to ta, która przybiera różnego rodzaju formy, jest religią ludzkiego wysiłku, ludzkich zasług. Ci, którzy wyznają jedną z form tego systemu religijnego, wierzą, że otrzymają zbawienie lub przychylność swojego Boga jako nagrodę za spełnienie szeregu wyzwań i warunków. Słyszeliście taki argument? Tak, masz zawierzyć Chrystusowi, ale lepiej, jakbyś był w naszym zborze. Tak? Masz zawierzyć Chrystusowi, ale a co z mówieniem językami? Słyszeliście takie argumenty? To jest właśnie Chrystus plus. Tak? Masz zawierzyć w Ewangelii, ale musisz być w tym kościele uczestnikiem tych sakramentów, słuchać tych, a nie innych kapłanów. Chrystus plus. To jest właśnie religia wysiłku i ludzkich zasług. Ci, którzy wyznają taką formę religii, wierzą, że otrzymają zbawienie albo przychylność Boga, jeśli bardzo się postarają, jeśli staną przed Bogiem na paluszkach. Muszą się o to bardzo postarać, aby zasłużyć sobie na to, czego oczekują. Otrzymują tylko to, na co sobie zasłużą i tylko na tyle, na ile sobie zasłużyli. Druga religia jest religią Bożej łaski i miłosierdzia. Wyznawcy tej religii rezygnują z własnych zasług, polegając wyłącznie na łaskawym zaopatrzeniu Boga. Boga, który zawsze jest nam przychylny, Boga, który zawsze jest po stronie ludzi skruszonych, którzy przychodzą do Niego. Wszystko, co w tej religii możemy zrobić, to zawierzyć swoje życie Jemu, zaakceptować Jego warunki, zaufać i uznać. To jest wszystko. Ktoś przyrównał te dwie religie uczynków i zawierzenia do takiego oto obrazu. Ta pierwsza religia uczynkowości to jest jak drabina, po której ludzie wchodzą do Boga, próbują dojść do Boga w oparciu o swoje wysiłki. Druga to jest stąpienie Chrystusa na ziemię, aby darować nam wszystko, co mamy. Można by pomyśleć, że religia łaski i miłosierdzia będzie miała ogromne powodzenie i nieograniczoną liczbę wyznawców. Religia, w której Bóg wszystko już dla człowieka uczynił, pomyślisz, będzie o wiele bardziej popularna niż te wszystkie religie, które wymagają ogromnego wysiłku, starania, pracy, gorliwości i też strachu, że jeżeli się nie uda, to w końcu nie dojdę tam, gdzie chciałbym dojść, że mogę stracić zbawienie. Jak na ironię, jest o wiele więcej ludzi, którzy są chętni do podjęcia ogromnych wysiłków, aby sobie na zbawienie zasłużyć, w porównaniu do tych, którzy ufają Bogu i z pokorą przyjmują zbawienie w postaci daru. To jest ciekawe, to jest fenomen. W naszym myśleniu niepodzielnie dominuje stare porzekadło i przekonanie, nic nie ma za darmo. Nic nie dostajesz za darmo. Wierzymy, że każdy z nas dostaje tyle, na ile sobie zasłużył. To powszechne przeświadczenie zderza się z prawdą biblijną, która brzmi, weź to, na co nie możesz zasłużyć, na co nie jesteś w stanie sobie zasłużyć. Nie zadziwia nas, że Galaci wybrali mentalność zasług i uczynków, bo to jest wybór większości ludzi. Ale zadziwia nas to, że chociaż kiedyś byli wierzącymi i przyjęli przesłanie łaski, teraz się osunęli, jak Daniel mówi, nie osuwajcie się, oparcie o list do Hebrajczyków. Oni się osunęli, cofnęli się do religii zasług i strachu o swoje zbawienie. W reakcji na taki stan rzeczy Paweł zakończył ostatnią wypowiedź w 4 rozdziale wykrzyknikiem, nie kryjąc irytacji. Zapraszam, otwórzcie swoje Biblię albo wyklikajcie tam sobie w telefonach 4 rozdział Listu do Galatów. W 20 wersecie tam jest rozpacz Pawła, irytacja Pawła. Nie wiem, jak z wami postąpić. Innymi słowy, chłopaki, co jest z wami nie tak? Co ja mam z wami zrobić? Spójrzmy pobieżnie na 4 rozdział Listu do Galatów. Moim zdaniem zadaniem jest przybliżyć wam postulaty tego tekstu. W tym 4 rozdziale Paweł przedstawia swoje argumenty jak wytrawny adwokat. Prezentuje 3 z nich, 3 argumenty. W pierwszych 11 wersetach to jest jego pierwszy argument. I mówi, Bóg nas adoptuje jako swoje dzieci. Nie jesteśmy niewolnikami, którzy muszą służyć i starać się o względy Pana, bo zostaliśmy wezwani do intymnej relacji z Wszechmogącym. To jest nie do pojęcia. Jak to jest możliwe, że Bóg nas wzywa do bliskości z Wszechmogącym, z Panem Panów, Panem wszystkich rzeczy. I Paweł argumentuje, jeśli zawierzysz swoje życie Chrystusowi, stajesz się synem albo córką Boga i dodatkowo jeszcze jako dziecko dziedziczysz wszystko, co Bóg ma. Ile Bóg ma? A jaka jest twoja reakcja? Pyta Paweł. Drugi argument 4 rozdziału. Zatroskany o przyszłość Galatów, Paweł pisze, nawet jeśli nie chcecie mnie słuchać, muszę wam powiedzieć prawdę. Wiem, prawda w oczy kole, ale to dla was jedyny ratunek. A jak jest z tobą? Chcesz słuchać prawdy? Czy może pycha ci na to nie pozwala? Mówisz, co ty mi tam będziesz mówił? To jest taka powszechna postawa w naszej kulturze. Ty mnie będziesz mówił? Ty mnie będziesz pouczał? Wiecie, jak to jest, jak w kulturze amerykańskiej chcesz osiągnąć coś, to mówisz, tak mówi prawo. Koniec dyskusji. Jeżeli tak mówi prawo, Amerykanie całkowicie się podporządkowują. Niemiecka kultura jest troszkę inna. W niemieckiej kulturze mówi się, taka jest twoja powinność. No, jeżeli to jest moja powinność, tak robię. A w Polsce wiecie, co najlepiej działa? Kaziu, ty tego nie zrobisz? Odwołujemy się do pychy człowieka. Ty tego nie zrobisz? Gorszy jesteś od innych? Oczywiście nie. Spójrzmy pokrótce na pierwszych 11 wersetów. Odnosząc się do argumentu z poprzedniego, trzeciego rozdziału, powiemy, że prawo jest jak stróż więzienny, który nas gnębi, a nie jak ochroniarz, który stoi po naszej stronie i pilnuje, żeby nam się nie stała krzywda. Teraz, w oparciu o ten argument z trzeciego rozdziału, Paweł przypomina nam, że zostaliśmy adoptowani jako dzieci Boga. Już nie jesteśmy niewolnikami, jak wszyscy ci, którzy trzymają się kurczowo religii uczynkowości. Już nie jesteśmy niewolnikami przeznaczonymi do życia w pobożnym ubóstwie i skazani na wykonywanie zadań religijnych, tych wszystkich nakazów i zakazów. Zostaliśmy raczej wezwani do tego, aby w tej bliskości z Panem nawiązywać coraz głębszą relację. A jak się buduje relację? Na to trzeba czasu. Na to trzeba uwagi. Musisz chcieć być coraz bliżej. Paweł pisze, jesteśmy tak bliscy Ojcu Niebieskiemu, że mamy prawo, jako zaadoptowane dzieci do Jego boskiej rodziny, mamy prawo nazywać Go tatą, ojcem, Abba. Jednak bliskość z Bogiem nie sprowadza się jedynie do nazywania Go Abba, tata. Ten rodzaj serdecznej relacji z Bogiem, jak powiedziałem, wymaga uwagi, czasu i wymaga pielęgnacji. Tak jak wolność nie jest nam darowana, ale zadana, jak to ktoś ładnie powiedział, tak relacje trzeba pielęgnować. Znacie martwe, wygasłe małżeństwa, które kiedyś stanowiły wzór dla innych? Dlaczego? Bo nie mieli dla siebie czasu. Nasza relacja z Ojcem w niebie wymaga czasu i pielęgnacji tych więzi. A może traktujesz Boga jako automat do spełnienia twoich dobrych życzeń? Nie wiem. Panie Boże, daj. Słyszałem nawet taki argument. Nakazuję ci, Panie. Słyszeliście taki argument? Dalej, w wersetach od 12 do 20, przebiegnij proszę wzrokiem, wersety 4 rozdziału 12 do 20, ton wypowiedzi apostoła zaczyna się zmieniać. Z surowego i kontrowersyjnego zmienia na pełen braterskiej czułości. Paweł przechodzi od obrony prawdy do komplementów, jakie mówi swoim odbiorcom, swoim czytelnikom. Od konfrontacji do przygarniania. Energiczny apologeta staje się kochającym i troskliwym pastorem. Błaga wierzących Galatów swoje duchowe dzieci w Panu, aby powrócili do prawdy, z której się osunęli. Wyobraź sobie, apostoł narodów błaga. Wyobraź to sobie, błagam was, Galaci. Wiedział, co tracą. Chciał, aby stali się tacy jak on, uwolnieni z niewoli prawa, aby poznali Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Teraz jednak za cenę cierpienia i pomówień, nawet za cenę tego, że Galaci się od niego odwrócą, że będą go wytykali palcem, teraz jest gotów mówić im prawdę. Jak często stchórzyłeś? Widzisz coś, jakiś problem, ale stchórzyłeś i nie powiedziałeś prawdy, bo się bałeś, że wasze relacje z osobą, której miałeś powiedzieć prawdę, się zerwą. To jest życie w kłamstwie, to jest życie w hipokryzji. Apostoł Paweł odważnie głosi prawdę za cenę odrzucenia ich przez ludzi, których kocha. Czasami prawda jest ostatnią rzeczą, którą chcemy usłyszeć, zwłaszcza jeśli obnaża nasze duchowe braki. Nawet jeśli mówi ją ktoś, kto nas kocha i głęboko jest o nas zatroskany, prawda może zaboleć. Może nas wpędzić w rozgoryczenie, złość i spowodować głęboką urazę. Mamy tendencję do atakowania ludzi, którzy mówią nam prawdę. Dlaczego? Bo chcemy uniknąć bólu. bo nie chcemy słyszeć tej prawdy, która by skłoniła nas albo postawiła wobec konieczności zmiany, a to jest ostatnia rzecz, jaką chcemy zrobić. Prawda jednak pomaga nam stawić czoła naszym słabościom i skłonić do zaufania, nawet ta najbardziej bolesna, skłonić do zaufania, które może zmienić życie w zaufaniu Chrystusowi. Jak reagujesz na prawdę? Trzecim argumentem, na którym, któremu chciałem poświęcić troszkę więcej uwagi, to jest argument na podstawie wyboru. W 21 wersecie apostoł zaczyna od dosadnego, nawet sarkastycznego pytania. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie dociera do was to, co prawo mówi? Apostoł kieruje to pytanie raczej do nieprzekonanych. Ci wszyscy, którzy są przekonani, zwłaszcza jeżeli są przekonani inaczej, zupełnie nie będą go słuchać. Wielu z nich, tych nieprzekonanych, trzymało się prawa, ale czuli, że coś jest nie tak. Nie mieli zamiaru rezygnować z zasad religii i uczynków, nie chcieli zrezygnować ze swojej dumy i kontroli nad swoim życiem i kontroli nad swoją religią. W gruncie rzeczy Paweł pyta, myślicie, że drogą, którą należy podążać, jest życie zgodne z prawem? Wspaniale. Więc słuchajcie, co prawo mówi. A co prawo mówi? Wyobraź sobie 10 przykazań jako łańcuszek z 10 ogniwami. Łańcuszek, który Bóg trzyma, a ty wisisz na końcu. Paweł mówi, niezależnie, które z tych 10 ogniw przetniesz, łańcuszek się rozrywa. Czy to jest pierwsze ogniwo, czy to jest piąte ogniwo. Wszystko jedno, które. Chcesz tego? Chcesz wisieć na łasce Bożej, starając się wykonywać to, co uważasz za najważniejsze dla ciebie? Paweł mówi, jesteś, jeżeli tak, jesteś zobowiązany do przestrzegania każdego drobiazgu prawa. Jeżeli w czymkolwiek zawinisz, jeżeli w czymkolwiek zawiedziesz, jesteś winien całego prawa. Od pierwszego oddechu twojego życia aż do zgonu. Podobny argument stawia w poprzednim rozdziale, myśmy troszkę więcej na ten temat mówili tydzień temu, w wersetach od 6 do 22. Zawsze, głosząc Ewangelię dostosowaną do sposobu myślenia swoich słuchaczy, Paweł starał się utożsamić ze swoimi słuchaczami, mówić z ich punktu widzenia, odwołując się do ich sposobu myślenia. Mówi, chcecie prawa? Dobrze. Posłuchajcie, co prawo mówi. Drodzy, pamiętamy to, że Paweł mówi, jeżeli ja głoszę poganom, to staję się jednym z nich. Jeżeli głoszę Żydom, staję się jednym z nich. Aż serce mi podskakiwało, jak Daniel się dzielił tutaj swoją służbą, stając po stronie tych słabszych społecznie, tych, którzy przeważnie, którym odbiera się rację albo których się chce słuchać. To jest droga ewangelizacji Pawła. Dla słabych jestem słaby, dla mocnych jestem mocny, bylebym tylko kogoś pozyskał. Paweł traktował strategię ewangelizacyjną od strony utożsamienia się z myśleniem swojego adwersarza czy swojego rozmówcy. Zawsze szukał wspólnej płaszczyzny. I teraz też, w 4 rozdziale, zawsze szuka wspólnej płaszczyzny. Chcecie opierać się na prawie? To porozmawiajmy o prawie. Dzisiaj dla nas może to oznaczać wiele różnych rzeczy. Może to oznaczać słuchanie ludzi, z którymi zupełnie się nie zgadzamy. Którzy nas irytują. Może to oznaczać czytanie książek, do których nigdy byśmy nie sięgnęli, ponieważ to jest zupełnie nie ta półka, z której ja korzystam. Bo napisali ją ludzie zupełnie inaczej myślący. To może oznaczać poświęcenie czasu na zrozumienie kogoś, kto myśli zupełnie inaczej. Jedna z mądrości brzmi, raz w tygodniu pogadaj z kimś, kto się kompletnie z tobą nie zgadza. może to oznaczać wyrwanie się dzisiaj z bańki paraprawdy. Tak nam wygodnie siedzieć w swojej bańce komunikatorów, czytać te same tytuły gazet, słuchać tych samych wiadomości czy tych samych programów informacyjnych, ponieważ moja mojszość jest lepsza jak twoja twojszość. Paweł robi inaczej. Paweł chce stanąć po stronie swojego adwersarza, zrozumieć jak myśli i odwoływać się do jego argumentów. Mówić jego językiem. Właśnie dlatego w wersetach 21 do 31 Paweł angażuje się w metodę argumentacji, którą w Nowym Testamencie nazywamy alegoryczną interpretacją Pisma Świętego. Pokazuje nam pewną alegorię i wyciąga z tego wnioski. Jaka to jest alegoria? Wersety 22 do 27. Odnosi się do aroganckiej postawy Żydów, którzy uważali, że ja, urodzony Żyd, patrzę na ciebie, nie Żyda, z góry. Co ty mi tam możesz powiedzieć? Niektórzy Polacy mamy taką postawę. My jesteśmy zbawcami Europy. Słyszeliście to? My musimy naprawić Europę. Co to znaczy? Ty jesteś gorszy jak ja. Ja ci powiem, jak ma być. Paweł tego nie robi. Paweł dyskutuje, Paweł dialoguje. I właśnie uderza w tę arogancję i pychę żydowską. Myślisz, że urodzony z Abrahama jesteś w lepszej sytuacji? Powiem ci coś. To jest dokładnie to, co przed wieczerzą czytał Markus z 8 rozdziału. Jezus słyszał ten sam argument. Nie umawialiśmy się z Markusem. Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy nie byliśmy niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolnymi? Paweł tak samo jak Jezus twierdzi, że prawdziwa wolność nie pochodzi z fizycznego pokrewieństwa, ale rodzi się na podstawie zawierzenia prawdzie. Rodzi się na podstawie przyjęcia daru Jezusa. Tu nie chodzi o to, czy ja pochodzę z takiego czy innego plemienia, mówi Paweł. Uważacie, że jesteście potomkami Abrahama i myślicie, że jesteście spadkobiercami Bożych obietnic i błogosławieństw? Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Mamy taki polski odpowiednik tego sposobu myślenia. Nie wiem, czy słyszałeś taki argument. Ja go słyszałem wiele, wiele razy. Panie, ja się urodziłem w tym kościele i umrę w tym kościele. Nic tego nie zmieni. Poczucie przynależenia poprzez urodzenie. Moi rodzice byli tacy, ja będę taki i moje dzieci będą takie. Paweł mówi, to bzdura. Tu nie chodzi o zasadę urodzenia czy pochodzenia, ale zawierzenia. To jest twoja decyzja, świadomość przed Bogiem. Ludzie nie rodzą się chrześcijanami. Ludzie stają się chrześcijanami. Paweł zadaje śmiertelny cios wierze w zbawienie przez dziedziczenie, gdy przypomina historię Abrahama i jego synów, urodzonych z Hagar i Sary. Jeden z synów, Ismael, Arabowie powiedzieliby Ismail, urodził się według ciała, pisze Paweł, to znaczy w naturalny sposób i nie miał nic wspólnego z obietnicą. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w 16 rozdziale. Wielu z nas zna te teksty na pamięć. Abraham próbował pomóc Bogu, w cudzysłowie, decydując się na dziecko ze swoją służącą Hagar. Widzisz, boska obietnica, jaką usłyszał, mimo że prosta i oczywista, sprawiła, że Abraham zostało mi obiecane, będziesz miał dziecko z Sarą. No ale czas płynie, stajemy się coraz starsi, Sara już nie może mieć dzieci, to muszę jakoś Bogu pomóc. Cała ta sytuacja, w której się znalazł Abraham, przekraczała jego sposób rozumowania, przekraczała jego logikę i dlatego starał się Bogu pomóc. Miał dziecko z Hagar. Ta obietnica okazała się zbyt wielkim wyzwaniem, dlatego Abraham wziął sprawy w swoje ręce. Tak jak wielu dzisiaj z nas, którzy mówią, to niemożliwe, żeby Bóg mi darował wszystko. Ja muszę coś dla Boga zrobić. Ja muszę się postarać. To jest tak absurdalne, że muszę coś zrobić. I Paweł kontynuuje. Ismael był dzieckiem ciała. Izaak natomiast był dzieckiem obietnicy. Był dzieckiem wolnej kobiety. Innymi słowy, Izaak był cudownym dzieckiem. Urodził się, gdy Abraham miał ile lat? Pamiętacie? 100 lat. A pamiętacie, ile Sara miała? 90 lat. Dziewczyny, jeszcze wszystko przed wami. Bóg otworzył łono Sary i sprowadził Izaaka na świat wbrew prawom natury. Na tym polega argument Pawła. Nie wierz swojej logice. Nie wierz temu, co się mówi wokół ciebie. Ale zaufaj Słowu Bożemu. Zaufaj mnie, mówi Bóg. Nawet jeżeli moja prawda przekracza twój sposób myślenia, nie polegaj na niej. Hagar i Sara, mówi Paweł dalej w swoim wykładzie, reprezentują dwa przymierza. Hagar, stare przymierze zawarte z Mojżeszem na górze Synaj. Przymierze to wiązało naród izraelski, obywateli ziemskiej Jerozolimy, z ustawami i systemem ofiarniczym zakonu, obiecując, że jeżeli będą posłuszni, będą trzymali się tego prawa, będzie im fajnie. Jeżeli nie, wąt z mojej ziemi. Stało się tak? Oczywiście, wiele razy. Wiele razy. Nie dotrzymali warunków przymierza i Bóg ich usunął z ich ziemi. Teraz muszą dopraszać się prawa do swojej ziemi. A czy ćwierci świata mówi, co za agresorzy? Życie pod starym przymierzem było wymagające, niepewne i ostatecznie katastrofalne. Tak więc Paweł łączy Hagar i przymierze prawa z Jerozolimą swoich czasów. A jaka była Jerozolima jego czasów? Jerozolima w niewoli rzymskiej. Jerozolima, w której ludzie przychodzili do świątyni, aby składać ofiary ze zwierząt. Mówi, macie, to jest wasze przymierze, to jest trzymanie się prawa. Natomiast nowe przymierze, mówi Paweł, symbolizowane przez Sarę, opiera się na obietnicach Boga, a nie na jego prawie. Chrystus ratyfikował to porozumienie z Abrahamem na Golgocie. A apostoł Paweł w innym liście do Rzymian, w 5 rozdziale mówi, zanim jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie czekał na naszą reakcję, na moją, twoją reakcję. Na Golgocie Chrystus zapieczętował to przymierze swoją krwią. Wszyscy, którzy przystępują do obietnic tego przymierza jedynie poprzez zawierzenie Chrystusowi, stają się duchowymi dziećmi Abrahama i dziedzicami niebiańskiego Jeruzalem. I Paweł może mieć na myśli Jeruzalem, na które czekamy w niebie, a może też przenośnie myśleć o Kościele powszechnym, Kościele ludzi odrodzonych, o Kościele ludzi, którzy są sługami Jezusa Chrystusa. Nieinstytucjonalnym, żeby była jasność. Paweł podtrzymuje swój argument o wyższości łaski nad prawem, odwołując się do cytatu z Izajasza. To jest radosny hymn, który ogłasza płodność kobiety niepłodnej. W czasach Izajasza to miało o tyle znaczenie, że było pociechą dla ludzi zniewolonych w Babilonie. I mówi im, słuchajcie, teraz jesteście w katastrofalnej sytuacji, jak niepłodna. Ale nadejdzie dzień, kiedy wrócicie do swojej ziemi i będzie was o wiele więcej, jak jest teraz. To się zdarzyło kilka razy w historii Izraela, a w przenośnym sensie zdarza się cały czas, kiedy patrzymy, jak Kościół rośnie. Na koniec wersety 28-31. Jeśli pokładasz swoją wiarę w Jezusie Chrystusie, jesteś dzieckiem wolnej kobiety, argumentuje Paweł. Sary, jesteś dzieckiem obietnicy. Tak jak Izaak urodził się w nadprzyrodzony sposób w wyniku Bożej obietnicy, tak wszyscy wierzący, wszystkie dzieci Boże rodzą się na nowo w wyniku Bożej obietnicy i w oparciu o Bożą łaskę. Pan zapewnił patriarchę Abrahama, że wszystkie narody będą błogosławione w nim. W tym sensie jesteśmy potomkami, dziećmi i córkami Abrahama. Jednak Paweł kreśli ostatnie, istotne podobieństwo między Izaakiem a Ismaelem, które odnosiło się bezpośrednio do sytuacji ludzi wierzących w Galacji. O co to chodziło? Wskazuje palcem tych, którzy byli zwolennikami legalistycznej religii. Musisz, nie wolno, bez tego ani, ani. Dopóki Chrystus nie powróci, argumentuje Paweł, dzieci wolności muszą spodziewać się, że będą prześladowane przez swoich przyrodnich braci. Tak jak Ismael wyśmiewał i wyszydzał Izaaka, pamiętamy to z Księgi Rodzaju, tak i legaliści będą prześladować chrześcijan. Będą kpić z nich. Końcowy argument Pawła to nokaut zadany przez wytrawnego dyskutanta. Powołując się na Księgę Rodzaju 21, Paweł zauważa, że Abraham ostatecznie wygnał Hagar i jej dziecko, dlatego że tych dwóch synów nijak nie można było pogodzić. Wygnał go pod nakazem Boga. I gdybyście przeczytali wnikliwie ten tekst, to byście zauważyli, że Abraham bardzo tego nie chciał zrobić. Bardzo mu to było nie na rękę. Ale ostatecznie znowu zaufał Bogu. Co z tego, jaka nauka płynie z tego dla nas? Chrześcijanie muszą odrzucić legalizm i odsunąć tych, którzy legalizmu nauczają. Chociaż Żydzi zinterpretowaliby ten fragment jako odrzucenie pogan, apostoł Paweł modyfikuje go i mówi: nie, ci wszyscy, którzy są zakałą Kościoła, którzy wprowadzają zamęt w Kościele, tych się musimy pozbyć, a sami musimy wyrzucić z serca legalizm. Jesteś na to gotowy? Spróbujmy podsumować to wszystko, co powiedzieliśmy przez te cztery niedziele. Poczuł się wygodnie, jeszcze dwie godziny przed nami. Nie, żartuję. Paweł pisał: wy, bracia, jak Izaak, jesteście dziećmi obietnicy. Gdy złożysz swoją ufność w Chrystusie i tylko w Nim, ty też stajesz się dzieckiem Abrahama i Sary. Ta więź właśnie sprowadza robi całkowitą różnicę duchową. Możesz fizycznie być urodzony albo jako Żyd, albo jako nieżyd, ale to ma drugorzędne znaczenie. To, co się liczy przede wszystkim, to twoje duchowe zaufanie Chrystusowi. Dopóki jednak nie zakończysz swojej życiowej wędrówki, musisz pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jako prawdziwy członek Bożej rodziny musisz się spodziewać prześladowań ze strony naszych przyrodnich braci, którym nie w smak jest Ewangelia wolności. Ludzi religijnych, którzy twierdzą, że są częścią Bożej rodziny, bo nie może być inaczej. Tak jak Ismael wyśmiewał swojego przyrodniego brata Izaaka, tak samo legaliści będą się śmiać z ciebie. Jesteś gotowy na to? Tak było w całej historii, od początku Kościoła aż do dzisiaj. Drugi argument, jeszcze powołam się tylko na cytat z Lewisa, dobrze? C.S. Lewis pisał kiedyś: ostatecznie są tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mówią do Boga: niech się stanie Twoja wola, i drugi rodzaj ludzi, do których Bóg mówi: niech się stanie Twoja wola. Do której grupy Ty należysz? Ci pierwsi są rodziną wiary i obywatelami nieba. Drudzy należą do rodziny niewolników. Po drugie, musisz uznać, że religia stworzona przez człowieka jest zupełnie nieskuteczna i nieodpowiednia. Masz przecież zaproszenie przez Boga, który chce obdarować cię swoją łaską. Zapomnieć o twojej przeszłości i darować ci dziedzictwo wszystkiego, co Bóg ma. Darmo z łaski. Gdy zaufasz Panu, zdasz sobie sprawę z tego, jak prawo i łaskę w żaden sposób nie można pomieszać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do wolności. Zacznijmy więc żyć jak ludzie wolni. Niech wam Bóg błogosławi.